Godzina 9:19, tak zrobiłeś nam spokojnie w studiu przez tą brazylijską muzykę po angielsku śpiewaną. To była Bossa Nova, Astrud Gilberto, a my wracamy do spraw bardzo poważnych i nie zawsze spokojnych. W naszym studiu poseł Krzysztof Sitarski, Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Wiceposeł ze Śląska, z Rybnika, wiceprzewodniczący Komisji Energii i Skarbu Państwa. Taki kongres niedawno mały odbył się w Warszawie, Kongres Energy Future, i tam pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, minister Piotr Naimski, mówił, że ten rozwój energetyki jądrowej będzie uwzględniony w strategii energetycznej państwa polskiego. Czy pan coś wie na ten temat jako poseł z Komisji Energii, czy te prace nad atomem rzeczywiście mają ruszyć?
Więc tak, no obecny rząd, jeśli chodzi o prace nad atomem, to już były prowadzone te prace przez najbardziej zaangażowanego w ten temat wiceministra Andrzeja Piotrowskiego, który już nie jest w rządzie. Tamte obowiązki zostały przejęte przez innego wiceministra, no ale jest tam walka o to, żeby jednak tę atomówkę w Polsce wprowadzić. Spójrzmy prawie w oczy, że północno-wschodnia ściana Polski jest zasilana energią elektryczną, jednak pochodzącą z Rosji przez połączenia z Litwy, i tu po prostu tam zasilanie energią atomową, jądrową byłoby jak najbardziej wskazane. Należy brać pod uwagę także to, że specyfika polskiego rynku energii, która jest zbudowana praktycznie w 80% na zasilaniu przez elektrownie konwencjonalne opartego na węglu kamiennym, węglu brunatnym, nie jest to za bardzo uwzględniane przez Unię Europejską, w związku z czym ceny tego naszego prądu wyglądają tak, jak i nie inaczej, bo po prostu jest promowana energetyka jądrowa francuska, energetyka odnawialnych źródeł w Niemczech i w Danii. Po prostu troszeczkę musimy zawalczyć o to, żeby uwzględniono tę zaszłości historyczne i specyfikę naszego polskiego rynku energii.
No właśnie, tutaj widać te zabiegi lobbystyczne francuskie, zwłaszcza żebyśmy od nich tą technologię kupili. Wielu specjalistów mówi, że ta technologia już w tej chwili jest przestarzała. To w takim razie skąd tą technologię powinniśmy wziąć? Tak całkiem sami coś wymyślimy?
Szczerze powiedziawszy, to jest jednak pierś przyszłości, bo to widać po poprzednich rządach, jak bardzo się starali o tę elektrownię jądrową, że do dziś nie powstała. Zdecydowanie o wiele ważniejszą sprawą jest modernizacja obecnych bloków węglowych, które funkcjonują. Jest podchodzenie do tematu wykorzystywania źródeł węglowych w nowy sposób. Tu mówimy o nisko- albo zeroemisyjnych elektrowniach, mówimy o powierzchniowym zgazowaniu węgla w kooperacji z przemysłem chemicznym, tu mówimy o odmetanowaniu złóż, tu mówimy także o wykorzystaniu wodoru z węgla, co jest przyszłością. I tutaj na przykład jest taki projekt w chwili obecnej. Jestem przewodniczącym parlamentarnego zespołu Polska Wodorowa, który pierwsze posiedzenie będzie miał 24 października. Mianowicie chodzi o to, że na przykładzie chociażby przemysłu ciężkiego i koksowniczego, w trakcie procesów produkcyjnych koksowniczych powstaje gaz koksowniczy, którego składnikiem w 50% jest wodór. I ten wodór należy wykorzystywać. Tak samo przy firmy paliwowe. Nasze firmy są też producentem wodoru. Metan, który jest odzyskiwany ze złóż węglowych, też w pewnych procesach można uczestniczyć, zrobić to w ten sposób, że wodór się odzyskuje. Więc Polska jest naprawdę dużym producentem i ma duży potencjał wodorowy. Chociażby polski koncern chemiczny, jeden z największych w Polsce, znaczy największy koncern chemiczny w Polsce, też ma bardzo duży udział w wodorze. I tutaj chcę skupić wszystkie dużych kluczowych graczy, łącznie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, łącznie z spółkami Skarbu Państwa, które są wytwórcami wodoru, żeby powstał faktyczny przemysł wodorowy oparty na tych dobrach, które mamy. Nie ma na razie spoiwa takiego. Tam wszyscy próbują coś na swój sposób. PKP Cargo, tam liść intensyjny z Jastrzębską Spółką odnośnie wykonywania pociągów napędzanych wodorem. Grupa Azoty, stacja paliw na wodór w Warszawie ma powstać. Ursus, projekt autobusu wodorowego. NCBR, konkurs na ogniwa wodorowe. To wszystko gdzieś tam jest już w przestrzeni tutaj Polski, ale trzeba zrobić teraz tak w takiej soczewce skupienie tych wszystkich inicjatyw po to, żeby te zasoby węgla, zasoby nasze energetyczne były wykorzystane właśnie w technologii wodorowej, bo to jest przyszłość, proszę pana. Tak jak są samochody elektryczne, i są także już samochody wodorowe. W Paryżu w 2022 roku mają jeździć taksówki tylko już na wodór. W Japonii już są samochody, które normalnie są eksploatowane na wodór. Mercedes robi samochody już z silnikami na wodór. Nie możemy zostać z tyłu. I to jest ta szansa dla Polski, że raz jesteśmy producentem wodoru. Kwestia zmagazynowania przesyłu. Było teraz chociażby w Krynicy powiedziane, że można już przesyłać ten wodór. Polskie sieci przesyłowe są do tego przygotowane, tylko trzeba dać temu impuls. I o to walka idzie, o to idzie starania, żeby po prostu zrobić alternatywne źródło energii w Polsce, które będzie przyszłością, tak jak samochód elektryczny, a później samochód wodorowy można by przyrównać na przykład do telefonii klasycznej na kabel, potem był pager jako etap przejściowy, a finalny jest telefon komórkowy. To ja uważam, że takim pagerem obecnie w komunikacji samochodowej to jest samochód elektryczny, a tą komórką to będzie właśnie ten samochód napędzany wodorem, więc tutaj trzeba patrzeć parę lat do przodu.
No dobrze, ale czy to wszystko, o czym pan mówi, bo to jest jakby kolejny pomysł na rozwój polskiej
energetyki. Nie, to jest tendencja europejska i tendencja światowa.
To rozumiem, ale czy w takim razie ktoś poza panem posłem tutaj się tym myśli, tym się zajmuje, no bo to jest taki
właśnie
cały wielki
wywołany przez pana minister Naimski też będzie brał udział w posiedzeniu parlamentarnego zespołu Polska Wodorowa. Bo to jest właśnie, to
jak
są różne...
Jak Polska wodorowa ma się do Polski węglowej, która jest na razie dosyć, wydaje się, silna, jeśli chodzi o przedstawicielstwo w rządzie?
No to właśnie jest korelacja. Właśnie to tłumaczę. Przecież węgiel koksowy i węgiel energetyczny pośrednio są produktami, z których odzyskuje się wodór.
No dobrze, ale rozumiem, że to wszystko, o czym pan mówi, wymaga jednak inwestycji w nowe technologie, pewnej zmiany takiej. Czy wszyscy są na te zmiany gotowi?
A więc tak, sama inwestycja nie jest jakimś tam większą inwestycją, nie jest to jakieś tam ciężkie miliardy, prawda? Nie są to jakieś mega wydatki. Są to chociażby w przypadku koksowni, jest to instalacja separacji gazu i to nie jest jakaś tam specjalnie skomplikowana sytuacja. Takie instalacje już istnieją w świecie i to naturalna rzecz prawdopodobnie będzie też wykorzystana niedługo w Polsce, będzie wykonana. Przy okazji innej tam inwestycji, nie chciałbym za daleko iść do przodu tutaj z informacjami, ale jest taka przyszłość. A druga sprawa, ta Polska węglowa musi być silna, bo my będziemy jeszcze opierać energetykę na węglu przez najbliższe jeszcze kilkadziesiąt lat. I czy nam się to podoba, czy nie, tak mamy zbudowany rynek energii i taka jest specyfika polskiej energetyki. Taki odziedziczyliśmy, że tak powiem, kształt naszej energetyki i musimy z tym jakoś sobie radzić. No.
Ta wizja Polski wodorowej rzeczywiście jest bardzo ciekawa. Będziemy pewnie musieli jeszcze kiedyś dłużej tutaj zgromadzimy krąg fachowców i o tym podyskutujemy, ale na zakończenie, ponieważ jest pan w komisji, która przygląda się spółkom Skarbu Państwa, proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w tej chwili w spółkach węglowych.
A więc tak, w spółkach węglowych, jeśli chodzi o największe dwie, bo o takich mówimy, Polska Grupa Górnicza i Jastrzębska Spółka Węglowa. Jastrzębska Spółka Węglowa świetnie sobie radzi. Jest to producent 40% węgla koksowego w ogóle w świecie. I tutaj trzeba zaznaczyć, że koks został wpisany, coke z angielskiego, jako jeden z 20 strategicznych surowców Unii Europejskiej. Unia Europejska podkreśla, jak bardzo jest potrzebny ten produkt produkowany w Polsce przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Jeśli chodzi o Polską Grupę Górniczą, odbudowywuje się po maksymalnym ograniczeniu frontów eksploatacyjnych z 36 ścian, które tam były, buduje się to wydobycie i zaczyna to funkcjonować razem z rozwiązaniami inżynierno-technicznymi, jak mówimy tutaj o kopalniach zespolonych. Oczywiście są tam jeszcze tarcia na linii łączenia kopalń, na przykład przekierowywania urobku, tak żeby bardziej efektywnie i tanio wydobywać ten węgiel, ale ten proces będzie jeszcze trwał, ale to funkcjonuje i nie ma specjalnie protestów górniczych. Czy pan zauważył ostatnio jakiś protest? Czy jeżeli jest spokój, znaczy się wszystko w miarę działa, tak?
No niby tak, nigdy nie wiadomo, czy jakiś spokój nie jest przed burzą.
Tutaj w energetyce się zawsze coś dzieje, ale mam nadzieję, że Ministerstwo Energii bierze pod uwagę także uwagi strony społecznej i osób patrzących z boku na to wszystko i pilnujemy tego wspólnie i pchamy to do przodu. Ten, mówiąc po śląsku, boryniok z wąglem.
Po śląsku mówi się rzeczywiście bardzo pięknie. Wybory w Rybniku pana, w którym pan jest pana okręgiem, co tam słychać?
No to mamy najlepszego kandydata, proszę pana.
Tak? Dlaczego jest
oczywiście,
najlepszy?
Oczywiście. No, fachowiec, eksperckie podejście, niezależny, bezpartyjny człowiek, który jest dyrektorem, był dyrektorem do spraw inwestycji w obecnie Polskiej Grupie Energetycznej, wcześniej od zawsze rybniczanin, od zawsze pracownik elektrowni Rybnik, fachowa wiedza, jeśli chodzi o smog, o właśnie energetykę, o podejście do rozbudowy sieci ciepłowniczych, żeby najbardziej zanieczyszczone miasto na Śląsku miało lepsze, czystsze powietrze. No.
Bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Sitarski, poseł klubu Kukiz 15, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa, był naszym gościem, a do tej Polski wodorowej to pewnie jeszcze jakoś w ciągu miesiąca wrócimy, jak już będziemy
na
fali.
Myślę, że tak. No już po posiedzeniu to będą efekty przedstawione tutaj.
To się umawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Jest godzina 9:29. Radio Wnet, Poranek Wnet, Antoni Opaliński, jest godzina 9:30, cały czas jeszcze trwa Poranek Wnet, trwa trzecia godzina poranka, była Polska wodorowa, za chwilę będzie Polska wyborcza, ale teraz krótkie intermedium historyczne. Przede mną bardzo piękna książka, Oni i my, spotkania dwóch światów, to jest efekt bardzo ciekawego konkursu, a w naszym studiu jest pani Joanna Pogórska z Fundacji Ostoja przy Wiśle, która na kolejną edycję tego konkursu, jak rozumiem, będzie chciała nam zapowiedzieć. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Chciałam państwu przybliżyć naszą działalność. Od 6 lat prowadzimy konkurs Pamięć Nieustająca, który wydobywa zapomnianych bohaterów z małych ojczyzn. Młodzi ludzie szukają w swoich środowiskach bohaterów ostatnich 100 lat wydarzeń historycznych. Dzięki temu rozbudzamy w nich pragnienie poznania historii swojego kraju, swoich małych ojczyzn. Wspaniałe prace piszą. Średnio na każdą edycję programu naszego konkursu napływa ponad 1000 prac. Mamy w swoim dorobku wielu laureatów z całej Polski, szczególnie małe miejscowości, nawet wsie, prowincjonalne szkoły są bardzo zaangażowane i szukają i wynajdują wspaniałych ludzi, o których nigdy by się Polska nie dowiedziała, jakie zasługi dla tego kraju wnieśli.
Czy to jest tak, że to są jakieś takie ścisłe wymagania, czy to jest tak, że ma to być jakakolwiek opowieść po prostu historyczna, poszukanie jakiegoś świadka historii, czy ci młodzi ludzie mają szukać wśród swoich rodzin, w swoich miejscowościach, jak to wygląda?
Mamy bardzo szeroki program dla młodzieży, to znaczy oni się mogą wypowiadać w sposób, każdy sposób artystyczny w tym konkursie, więc mamy od rysunku, malarstwa do esei, przez wywiady, przez filmy, prezentacje multimedialne, całą gamę możliwości wypowiedzenia się. I dzięki temu ten konkurs jest unikalny, ponieważ nie mamy ram, które ograniczałyby jego uczestników w wypowiedzi artystycznej. Dzięki temu oni i szukają w swoich środowiskach, i szukają w swoich rodzinach. Odkrywają zapomniane historie, które nigdy by nie ujrzały światła dziennego, i nagle się dowiadują, że ten dziadek, czy ta babcia, czy ten pradziadek, to był bohaterem. On brał udział w takich niesamowitych wydarzeniach, które wpływały na los naszej ojczyzny.
Czy ktoś tą działalność państwa wspiera? Czy jakieś urzędy państwowe tutaj oczywiście poparły to?
Tak, oczywiście. Mamy od wielu lat wsparcie ze strony Urzędu do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych. I przedtem Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa nas wspierała. Już drugi prezydent nas wspiera, bo młodzież ogląda w czasie gali, którą mamy teraz w październiku, i zwykle przed Świętem Niepodległości organizujemy tą galę dla laureatów. Średnio nagradzamy około 100 osób z laureatów plus nauczyciele, którzy bardzo pracują ciężko przez cały rok i przygotowują tych młodych ludzi do tego konkursu. I zwiedzają co roku Pałac Prezydencki.
To teraz zapowiedzmy, może rozumiem, że jest kolejna edycja konkursu, tak? To możemy zrobić zapowiedź.
Tak będzie. W przyszłym roku planujemy następną edycję konkursu, już 7 z kolei, a teraz 14 października na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie rektor też nas wspiera i udostępnia nam nieodpłatnie cudowną aulę dawnej biblioteki uniwersyteckiej, i tam co roku się ta gala odbywa. Oprócz tego w tym roku dostaliśmy dotację od ministra obrony narodowej i oczywiście Instytut Pamięci Narodowej nas wspiera nagrodami, i oprócz tego dowództwo garnizonu Warszawa, które urządza nam wspaniałą uroczystość na placu Piłsudskiego, bo młodzież składa przy grobie nieznanego żołnierza taką. Zawsze się tam zbieramy o godzinie 12, jest uroczysta zmiana warty, ponieważ inspiracją dla tego konkursu jest książka, którą rozsyłaliśmy jako fundacja do szkół w całej Polsce. Książka pod tytułem Pamięć Nieustająca, która to książka opowiada o 100 latach wydarzeń na placu Piłsudskiego i o tym, jakie ten plac nosił nazwy i co się tam działo przez ostatnie 100 lat.
Proszę Państwa, jeszcze raz, przede mną bardzo piękna książka Oni i My, Spotkania dwóch światów. To są właśnie książka zawierająca pracę laureatów poprzednich edycji tego konkursu. Konkurs, proszę Państwa, jak ktoś chce się dowiedzieć szczegółów, to jest www.ostojaprzywiśle.pl. Tam, jak rozumiem, będą informacje na temat kolejnego konkursu. Którego teraz jest ta gala? Jeszcze raz powtórzmy.
14 października.
W Pałacu Prezydenckim. Dobrze, radio wnet będzie...
Nie w Pałacu Prezydenckim, tylko na Uniwersytecie Warszawskim.
Czyli każdy może przyjść.
Nie każdy, ale zapraszamy wszystkich na Plac Piłsudskiego, bo o godzinie 12 jest uroczysta zmiana warty i tam młodzież z całej Polski będzie składać kwiaty do grobu nieznanego żołnierza.
A my w takim razie w Radiu Wnet na przestępnym razem zapraszamy panią z jakimiś laureatami, żebyśmy tych młodych ludzi poznali.
Bardzo chętnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Joanna Pogórska, Fundacja Ostoja przy Wiśle. Takie właśnie fundacje, to jest prawdziwa polityka historyczna. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.